gośćmi są dziś dyrektor Białostockiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej pani Anna Zaręba i specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich UKE Piotr Miałchowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od tej prawdy, którą powtarzam państwu w audycji. Masz prawo, ja z moimi gośćmi nie wiem od kiedy i nie wiem jak, ile razy już to mówiliśmy, ale chyba nawet do samych nas nie do końca to dociera. Czytać i jeszcze raz czytać to, co podpisujemy. Ale tak z tym czytaniem chyba nie najlepiej. I dlatego taką kampanię, że się państwo zaproponowali, wiem, co podpisuję, która też chyba polega na tym, żeby czytać, a chociaż może bardziej na tym, żeby słuchać. Nie wiem.
Tak, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prowadząc kampanię edukacyjną Wiem, co podpisuję, skierował swoją uwagę głównie na abonentów tak zwanych, my mówimy 50+, osoby starsze. Pracownicy delegatury Białymstoku stale otrzymują pisma od abonentów, szczególnie właśnie od osób starszych, które niestety padły ofiarą nieetycznego i niezgodnego z obowiązującym prawem postępowania reprezentantów spółek w procesie zawierania umów. Z przesłanych do urzędu pism, wniosków, skarg abonentów wynika, że z inicjatywy najczęściej przedstawiciela handlowego odbywa się najpierw rozmowa telefoniczna, podczas której nieuczciwy przedstawiciel przedstawia się w sposób niezrozumiały i sugerujący, że reprezentuje dotychczasowego operatora świadczącego usługę rozmówcy. W trakcie takiej rozmowy przedstawiciel handlowy swoim działaniem wzbudza błędne przekonanie, między innymi jakoby dostawca usług telekomunikacyjnych, który dotychczas świadczył usługi danemu abonentowi, uległ likwidacji lub został wykupiony przez inny podmiot, albo przygotował nową specjalną ofertę na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. No i bezpośrednim skutkiem powyższych działań takiego przedstawiciela spółki jest doprowadzenie konsumenta niestety do złożenia podpisu pod nową umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieraną na czas określony oraz podpisy pod innymi dokumentami związanymi z umową, które dotyczą wyrażenia zgody na zmianę usługodawcy. I takie przygotowane dokumenty są zazwyczaj dostarczane do abonenta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przedstawiciela handlowego, który w pośpiechu podsuwa nam te dokumenty i prosi o jak najszybsze podpisanie, że wszystko zostało wcześniej ustalone i chce jak najszybciej uciec.
I zabrać nam tę podpisaną umowę.
Tak jest. I w efekcie tego zamiast obiecanych korzystniejszych warunków, na których usługi mają być świadczone, abonent otrzymuje wyższe niż dotychczas rachunki. I o fakcie zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych konsument dowiaduje się zazwyczaj dopiero po pierwszym okresie rozliczeniowym, jak dostaje fakturę od nowego dostawcy. Sytuacja ta jest nie tylko wynikiem umyślnego wprowadzenia konsumentów w błąd przy zawarciu umowy, co do tego, jakiego dostawcę usług dany przedstawiciel reprezentuje, ale również nie zostawiania konsumentom kopii umowy oraz innych dokumentów z nią związanych, z których wynikałaby, że umowa została zawarta i z jakim podmiotem. I w przypadku tego przedterminowego rozwiązania nowo zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, konsument jest narażony na koszty związane z opłatą wyrównawczą, zwane tak zwaną karą umowną, które w niektórych przypadkach dochodzą do 2000 zł. Ta kara stanowi zwrot przyznanych konsumentowi przez nowego dostawcę usług telekomunikacyjnych ulg w opłatach abonamentowych. No i tutaj doświadczenie i Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i Rzeczników Praw Konsumentów pokazuje, iż przyczyną problemu jest nieuwaga konsumentów, którzy podpisują dokumenty, nie zapoznając się z ich treścią, nawet w przypadkach, gdy przedstawiciel zostawi im kopię umowy. Dlatego tak ważne jest, że jeżeli nawet te osoby starsze podpiszą taką umowę, proponujemy, żeby podzieliły się nią czy z wnukami, czy z dziećmi, czy powiadomiły sąsiadów, bo mają na odstąpienie od tej umowy 14 dni. Dlatego z tymi treściami głównie staramy się dotrzeć do tych osób, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych operatorów telekomunikacji.
Tak się zastanawiam, Ile razy przeczytałam taką umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak od deski do deski. Myślę, że chyba ani razu, bo dość długa jest, a jeszcze do tego jest regulamin dołączony, taki, który jest...
Jest napisany drobnym maczkiem.
Tak, i tutaj mamy w też, dwóch kolumnach.
Tak, i tutaj będziemy prezesowi zwracać też uwagę, że wielu abonentów, właśnie głównie osób starszych, skarży się na ten drobny druk. No i tutaj działania regulacyjne może by w jakimś stopniu przyczyniły się do tego, że tak jak w przypadku umów bankowych, ta czcionka została powiększona, a natomiast no przy umowach o świadczeniu usług telekomunikacyjnych jeszcze operatorzy nie stosują tej większej czcionki.
Nawet może to nie wynika z ich złej woli, prawda? Tylko po prostu no, z oszczędności. Puszczę Białowieską oszczędzamy, bądź też inne lasy, które potem na ten papier idą. No tak, ale ta prawda, którą tutaj głosimy bez przerwy, czytamy to, co podpisujemy, mści się na nas. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie przeczytamy, możemy się narazić na taką karę. A jeżeli w ciągu tych 14 dni od tej umowy nie odstąpimy, to konsekwencje ponosimy, prawda? Tu już nie ma możliwości rozwiązania tej umowy później.
No tak, tak jak pani dyrektor powiedziała, wtedy już są konsekwencje finansowe i to dosyć wysokie. 2000 zł to niejednokrotnie kary, z którymi też przychodzą do nas abonenci, ale już po fakcie, po tych 14 dniach, po tym, że nie chcą korzystać z tych usług, nie odstępują, nie rozwiązują, po prostu nie płacą. Odkładają wszystkie dokumenty, odkładają aparat telefoniczny, który dodatkowo dostają od nowego dostawcy usług. No i po jakimś czasie operator upomina się o to wszystko w postaci właśnie noty obciążeniowej, która jest dosyć wysoka. No i często też słyszymy argumentację, że nie mam za co zapłacić takiej noty obciążeniowej. No nie, to jest prawda. Oczywiście 2000 zł
to nie jest
mały
mało.
Wydatek, szczególnie chociażby dla takiego emeryta, czy teraz w tym okresie przedświątecznym, gdy jesteśmy zabiegani, kupujemy prezenty, no i zbieramy te oszczędności na późniejszy czas.
I na pewno nic nie czytamy. Teraz w tym okresie przedświątecznym, w tym właśnie takim, takiej gorączce i zakupów, i przygotowań, i tego wszystkiego, odebranie takiego telefonu i podjęcie takiej decyzji może być zgubne w skutkach, to może taka prosta rada. Odłóżmy to sobie na poświętach. Jak ktoś do nas dzwoni z jakąś tego typu propozycją, po prostu umówmy się, a nawet chcielibyśmy rozważyć zmianę dostawcy usług, po prostu umówmy się na poświętach i wtedy może już jakoś spokojniej tę sprawę sobie załatwimy i wysłuchamy. A co zrobimy przed świętami, o tym za chwilę. 21 minut po 14, no to przejdźmy do tych świątecznych prezentów, bo Mikołaj, czy niebieski, czy czerwony, myślę, że dostaje dużo listów pod tytułem chcę na gwiazdkę nowy telefon, tablet, internet bezprzewodowy, bez ograniczeń, chcę grę taką, owaką, a abonament na to i na tamto PS4, PS3, PS7, nie wiem, jakie już są teraz możliwości. No właśnie, no i często rodzice obniżają ten wiek, w którym ten Mikołaj ten telefon może przynieść. I coraz młodsze dzieci te telefony dostają i pewnie taki prezent ma niejedno dziecko pod choinką i je dostanie. Tylko właśnie, czy kupując taki prezent nie sprowadzimy sobie na głowę jakiegoś nieszczęścia?
Tak, tak jak pani mówi, coraz młodsze osoby, coraz młodsze dzieci mają takie elektroniczne gadżety. Tak jak niejednokrotnie w ramach kampanii Mój Smartfon, Mały Świat odwiedzamy różne szkoły, no to jest też takie pytanie z naszej strony, ile osób ma ofertę na abonament? I tutaj zazwyczaj 3/4 klasy podnosi rękę, czyli...
A ile osób ma telefon, już nie pytacie, bo już wiecie, że mają wszyscy.
To pytanie zadawaliśmy na początku, ale stwierdziliśmy, że jednak chyba jest troszeczkę groteskowe w kontekście tego, że zazwyczaj cała klasa podnosiła tą rękę. Rzadko kiedy zdarzało się, że dziecko w wieku 7 czy 8 lat nie miało telefonu komórkowego, smartfona czy też tableta. No ale przejdźmy właśnie do tych elektronicznych prezentów, tak jak pani wspomniała. Święto Bożego Narodzenia dosłownie za chwilę. Rodzice często chcą dziecku kupić jakiś fajny prezent.
Dziecku, które wszystko ma.
Tak, no i wiadomo, trzeba czymś się wyróżnić w klasie, w szkole. Im dziecko starsze, tym też bardziej cena tego prezentu będzie wzrastała. No i oczywiście decydują się na kupno smartfona. Najłatwiej jest zrobić to wraz z ofertą abonamentową. Przy zawieraniu umowy abonamentowej można nabyć telefon w bardzo prosty sposób i też łatwiej jest go spłacić niż chociażby kupić jakiś wysokopłatny telefon z wysokiej półki, który kosztuje 3 czy 4 tysiące, tak jednorazowo, no bo to będzie duży wydatek.
Bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy też, że my te 4 tysiące i tak zapłacimy, prawda,
tak,
za ten telefon, tylko troszkę
rozłożony w ratach.
Tak, nawet czasami troszeczkę więcej. Ale z tym to różnie bywa. No i właśnie różnie bywa też z użytkowaniem takiej karty, która jest na abonament, przez dziecko. Bo dziecko z reguły wszędzie wszystko klika. Zobaczy coś kolorowego, coś, co można dostać za darmo, coś, co można wygrać, nowe buty, jakieś dodatkowe ubrania, poziomy w grze. No to kliknie i tak nieświadomie może narazić rodziców na bardzo wysokie opłaty. Właśnie poprzez usługi o podwyższonej opłacie, tak zwane usługi premium. Z tym, że oferta abonamentowa właśnie ma takie wady, o ile ma też sporo zalet, to ma tu jedną wadę, że rodzice tak naprawdę nie zauważą w tym momencie, gdy dziecko kliknęło, że będzie dodatkowy rachunek, dodatkowa płatność po świętach do uregulowania. Może być co miesiąc, ale na pewno przyjdzie ten pierwszy, największy rachunek, który będzie opiewał na kwotę 1000, 2000, 5000 złotych. No czasem też niestety takie kwoty się zdarzają. Z tym, że no tak jak wspomniałem, dziecko klikając...
Nie ma świadomości, że
nie ma świadomości,
coś złego.
A rodzice o tym nie wiedzą. Dopiero dowiadują się po fakcie, po jakimś czasie, gdy otrzymują rachunek za fakturę, za okres rozliczeniowy, którym ta sytuacja nastąpiła.
Czyli kupując taki telefon z abonamentem, bo tak jest prościej, no może nawet nie prościej, a taniej zdecydowanie, prawda?
No i też wygodniej.
Wygodniej, no i też w tym pakiecie usług abonamentowych trochę jest więcej zazwyczaj, prawda? No bo albo abonament gratis, albo internet gratis, albo przynajmniej jakaś duża jego część do wykorzystania, albo, no, albo różne inne usługi, które możemy sobie w tym abonamencie zamówić. A my możemy się przestrzec przed taką sytuacją, żeby dziecko nam tam naklikało, no nie wiem, poblokować to, co... Tylko tak. Po co wtedy taki telefon?
Oczywiście, no nie blokować przede wszystkim każdej usługi, ale chociażby te usługi premium.
W pierwszej kolejności.
Tak, w pierwszej kolejności, dokładnie. Artykuł 64a ustawy Prawo telekomunikacyjne mówi, że na żądanie abonenta usługodawca może usługi o podwyższonej opłacie zablokować, więc każdy z rodziców, czyli ta druga strona umowy, abonent, może do operatora się udać i zlecenie takiej blokady włączyć. I właśnie taka blokada zostanie aktywowana.
Ale... Nie wystarczy w telefonie zablokować.
Tak, dokładnie.
Żeby też rodzice pamiętali o tym, że kliknięcie w aparacie telefonicznym danego numeru blokuj nie jest wystarczającą wystarczającym zabezpieczeniem.
Czyli tak. Musimy do tego albo operatora.
Tak, musimy udać się do operatora. Ale też chciałam tutaj powiedzieć o ofertach na kartę, może jako bardziej tej lepszej ofercie dla dziecka.
Jeszcze skończmy ten abonament, bo umowę na abonament zawieramy my jako rodzice.
Tak,
my tam jesteśmy stroną umowy. Dziecko nie może, bo ma ograniczoną, bądź też w ogóle nie ma zdolności do czynności prawnych, albo przynajmniej niewielką. I my ponosimy wszelkie konsekwencje tego, co z tym telefonem się będzie działo, dając je w użytkowanie dziecku bez zabezpieczeń, bez pewnego rodzaju, nie wiem, umowy z dzieckiem, przynajmniej jakiejś takiej ustnej. Możemy po prostu się narazić sami siebie na taki długotrwały prezent do spłacenia.
Dokładnie. I często nawet, gdy abonenci przychodzą do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest już ten etap interwencji, gdy występujemy do operatora. Operatorzy, tak jak pani mówi, wskazują, że abonentem jest rodzic i to operatora tak naprawdę nie interesuje, komu udostępnia tą kartę SIM z ofertą abonamentową i kto co przy użyciu tej karty robi. Rodzic jest stroną umowy i rodzic ponosi wszelkie konsekwencje, także te finansowe.
Kto niestety użytkował telefon, to operatora nie interesuje.
Kto naklikał.
Tak.
I mimo, że robimy tę kampanię smartfonową do tej młodzieży, to pewnie też i tak ci, którzy chcą te pieniądze w jakiś sposób od tej młodzieży wyłudzić, też pewnie mają swoje sposoby i coraz to lepsze. No dobrze, ale w takim razie telefon na kartę może być lepszym wyjściem z tej sytuacji, tak?
Tak, bo każdy...
Ale droższym.
No właśnie, i to jest cały czas to mylne przekonanie, bo muszę od razu pani i na pewno też słuchaczom...
Sprostować?
Tak, sprostować, że na przestrzeni lat oferta na kartę bardzo się zmieniła, bardzo ewoluowała. Dziś jest to o wiele prostsza w działaniu i w obsłudze oferta. Często otrzymujemy w podobnej cenie te same pakiety nielimitowanych rozmów, SMS-ów, bardzo duże paczki internetu. Z tym, że też jest to o wiele prostsze, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się. Szczególnie w przypadku, gdy użytkownikiem jest dziecko, które, tak jak mówiliśmy, nieświadomie gdzieś w różne miejsca klika. Chociażby pod tym względem dobre zabezpieczenie, że wysyłając takiego nawet SMS-a premium, jeżeli dziecko nie ma tej odpowiedniej kwoty na koncie, a nawet ma, ale niewystarczającą, usługodawca może zablokować taką kartę. Do momentu odblokowania usługi dziecko nie będzie w stanie wysyłać SMS-ów. Tak samo te SMS-y nie będą pobierać żadnych...
Opłat.
Usługodawca nie będzie naliczył żadnych opłat. Te opłaty nie będą pobierane w związku z tym, że nie będzie możliwości w jaki sposób ich pobierać. Czyli to też będzie dobry czas, żeby...
Nauczyć
dziecko przede wszystkim, uświadomić, co zrobiło źle, pokazać, na czym ten błąd polegał, że to są pieniążki i to często niemałe, bo najdroższe SMS-y premium to jest 30 zł 75 groszy brutto za jednego SMS-a.
Tak, już uczyliśmy państwa odczytywać z numeru telefonu tenże koszt SMS-a, prawda? To, tak. Co po siódemce, to jest to.
Tak, dokładnie. Po siódemce, po dziewiątce, no i oczywiście po takim poinstruowaniu dziecka, jak należy się z telefonem obchodzić i SMS-ami od obcych osób, założyć też blokadę usług premium. Bo to jest jak najbardziej, czy w przypadku oferty na kartę, czy abonamentowej, warto taką blokadę mieć, żeby zabezpieczyć się przed tego typu konkursami, których tak naprawdę nic nie wygramy, a zostaniemy naciągnięci na bardzo wysokie koszty.
Czy tutaj jest taka możliwość, że jeżeli dziecko nam te pieniądze, które mu tam na tej karcie zaplanujemy na dany miesiąc, wyda znacznie szybciej, będziemy mieli kontakt z dzieckiem, to znaczy, czy ten telefon nie wygaśnie, no bo też rodzice po to taki prezent kupują, żeby też mieć pewną kontrolę, znaczy może to nie tyle kontrolę, co kontakt z dzieckiem. Korzystamy już z tych dobrodziejstw cywilizacji, już troszkę jesteśmy na smyczy i to dziecko też tak troszkę pilnujemy, nie?
Tak, zazwyczaj w przypadku ofert na kartę jest ten wydłużony czas, gdybyśmy nawet nie doładowywali konta dziecku, to jest jeszcze 90 dni na odbieranie połączeń z tej karty SIM, które dziecko by posiadało. Z tym, że tak jak już wspomniałem, w tej chwili oferty na kartę są prostsze, są też pakiety nielimitowane, możemy na przykład dziecku doładować konto miesięcznie za 30 zł i aktywować pakiet, który również kosztuje 30 zł, a w nim mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i jakąś tam paczkę internetu. 10, 20, 30 gigabajtów też takie się zdarzają. Więc tak naprawdę dziecko dostaje wszystko, nie powinno tylko klikać w różne niepowołane miejsca. A rodzic wtedy jest spokojny, że na pewno nie zapłaci więcej
niż zapłacił
kartę. Bo na koncie zostanie 1 grosz czy złotówka, która tak naprawdę, gdy nawet zniknie, to będzie to złotówka, a nie, tak jak mówiliśmy, 5000 zł.
No właśnie, i to jest chyba też dobry pomysł na to, żeby dziecko nauczyć korzystać z telefonu. Taki telefon pierwszy, może właśnie na kartę, bo też nie wiem, czy i to jest błąd, czy rodziców, czy po prostu tak już jest. Dajemy dziecku w prezencie telefon jako kolejną zabawkę bez instrukcji użytkowania, prawda? No, bo dzieci już wszystko wiedzą, nawet lepiej czasami od nas, tak się nam wydaje. A jednak jest to urządzenie, którego trzeba się trochę nauczyć, no bo konsekwencje mogą być bolesne.
Tak, tym bardziej, że te urządzenia są dosyć, wydaje się nam, intuicyjne w obsłudze, że jak zobaczymy, są ikonki, wszędzie klikniemy, to nic się nie stanie. Nic się nie stanie, dopóki gdy taka aktywność nie będzie generowała kosztów, to jest prawda. Chociaż z drugiej strony często mówi się o tym, że gdzieś ta nasza prywatność już zostaje zachwiana przez te różne aplikacje, ale to wydaje mi się, że to jest temat też na inną rozmowę długi temat na kolejne audycje.
No tak, i to jest też temat, którego pewnie nie rozstrzygniemy, czy co za co i dlaczego. Ale będziemy mogli państwu powiedzieć, co w umowie, którą podpisujemy z operatorem, być powinno, jakich zapisów być nie powinno. Za 23 minuty 15 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o prezentach, tych może trochę mniej typowych, a może właśnie bardzo typowych, a jednak sprowadzających na nas czasami jakieś delikatne kłopoty. Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. Wszyscy jesteśmy w sieci. Ja mówiłam, że tu dzieci pilnujemy za pomocą telefonów, ale sami też jakby korzystamy z dobrodziejstwa tego, co mamy w smartfonie, co chwila coś sprawdzamy. Jak czegoś nie ma w głowie, to na pewno jest w smartfonie, tak się teraz mówi. Można nam szybciutko sprawdzić i te wszystkie usługi obejrzeć. Ale właśnie, zawierając taką umowę na te usługi mobilne, telefon, internet, są rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć bezwzględnie, choćby nie wiadomo, co się działo, to musimy to sprawdzić.
Tak jest. Zawierając umowę o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych na telefon komórkowy bądź internet mobilny, powinniśmy zawsze pamiętać, że nie zawieramy umowy na świadczenie usług w konkretnej lokalizacji. W każdym regulaminie świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych...
Takim drobnym drukiem, tak?
Zawarta jest taka informacja, że operator świadczy usługi w ramach zasięgu sieci i możliwości technicznych. Taki zapis oznacza, że zawierając umowę, operator nie zobowiązuje się do świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych w konkretnej lokalizacji, na przykład w miejscu zamieszkania abonenta.
Ale to oznacza, że co? Że zawierając taką umowę, nie mogę wnieść reklamacji, że oto na przykład w miejscu, gdzie jestem, to mi kompletnie nie działa, a przecież ja miałam taki pomysł, nawet nie pomysł, ja byłam przeświadczona, że będę mogła tam z tego korzystać.
Tak, dokładnie. Ale istnieje kilka sposobów na to, aby zminimalizować ryzyko zawarcia umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych, z których nie będzie można korzystać, na przykład właśnie w miejscu zamieszkania. W pierwszej kolejności abonent, może sprawdzić mapy zasięgu danego operatora. Są one dostępne na stronach internetowych operatorów oraz w salonach.
I one są prawdziwe? To znaczy naprawdę tam, gdzie jest na zielono, to znaczy, że tam pokrywa?
Nie do końca.
Bo... mapy mają zasięg orientacyjny w warunkach idealnych.
A nie
zawsze mają zwierciedlenie w rzeczywistym pokryciem sygnału sieci danego operatora. Często pamiętajmy o różnych uwarunkowaniach terenu, na którym mieszkamy. Tereny zalesione, tereny przygraniczne, gdzie ten sygnał jest
słabszy.
Tak, także na to musimy szczególnie zwrócić uwagę.
Chociażby jeszcze też konstrukcja budynków. No, ja niejednokrotnie nawet w Białymstoku, gdzieś wchodząc do kogoś, szczególnie w nowe budynki, zauważyłem, że zasięg praktycznie ginie do zera w niektórych miejscach, ale wystarczy przejść do drugiego pokoju, gdzie już ten zasięg jest pełny.
Doświadczamy tego w radiu często, korzystając z takiego nadawania przez internet online i live, że rzeczywiście za jedną ścianą wszystko nam bardzo ładnie dziennikarza słyszymy, za drugą ścianą zanikł, zginął.
To jest właśnie ta technologia mobilna. W jednym miejscu działa, w drugim nie.
Ale też należy podkreślić słuchaczom fakt, na przykład może nam wydawać się śmieszne, ale wymiany okien w domach. Po wymianie okien bardzo często w mieszkaniach właśnie obserwujemy zanik zasięgu ze względu na to, że...
Tak hermetycznie mamy?
Nie jest prawdopodobnie używany ołów, który w jakiś sposób wygłusza.
Blokuje.
Także o tym też należy pamiętać, że takie nawet uwarunkowania mają wpływ. Drugim jeszcze chciałabym powiedzieć zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie działania usługi mobilnej jest zakupienie karty prepaid operatora, z którym chcemy zawrzeć umowę.
To znaczy? Kupujemy tę kartę i sprawdzamy?
Tak, wkładamy do telefonu bądź modemu i sprawdzamy jakość połączenia, czy też osiągany transfer nas interesujących
satysfakcjonuje
nas. No tak. No i trzecim sposobem jest wyszukanie przez abonenta oferty, która umożliwia w określonym terminie od zawarcia umowy i rozwiązanie bez konsekwencji.
Są takie umowy? Są takie umowy, albo czy możemy takiej umowy żądać?
Kiedyś dosyć często powszechne były takie umowy, gdy operatorzy wprowadzali szczególnie nowe technologie, chociażby LTE, żeby abonenci mogli zobaczyć, jak to działa, przetestować. No, dzisiaj przede wszystkim te umowy zawierane na odległość, czy chociażby zamówienie oferty przez internet. No to pamiętajmy o tym prawie 14 dni na odstąpienie od umowy. No, ale wydaje mi się, jak tutaj pani dyrektor też słusznie zauważyła, przede wszystkim kupienie tej karty, no wydatek 5 zł, to tak naprawdę niewielki w porównaniu do tego, że później będziemy tracić nerwy i pieniądze na pisanie reklamacji i czy ewentualnie karę umowną za zerwanie takiej umowy, gdy ta usługa mobilna w naszym miejscu zamieszkania nie będzie działała tak, jak chcemy.
Dobrze, a jeżeli obejrzymy tę mapę zasięgu. Wszystko przepięknie na zielono. Jesteśmy przekonani, mieszkamy w centrum dużego miasta. Jesteśmy przekonani, wszystko będzie przecież działało, no bo dlaczego ma nie działać? Jesteśmy w samym środku zielonego, czyli tutaj to już naprawdę i nie działa. To mamy jakąś możliwość do tego, żeby te... Nie.
Znaczy, zawsze możemy operatorowi napisać, poinformować go o tym, że w tym miejscu sieć
nie działa.
Na pewno będzie to sygnał dla operatora, że wypadałoby coś z tym zrobić i sieć rozbudować. No, takie sygnały operatorzy na pewno chętnie przyjmują. Co z tym robią? Operator nie zobowiązuje się do świadczenia, tak jak mówiliśmy, w tym konkretnym miejscu usługi. Więc jeżeli z
jakiegoś
powodu z tej mapy wynika,
że powinno działać fantastycznie, a nie działa, to też nie jest powód do tego, żeby tę umowę rozwiązać.
Tak, tym bardziej, że często operatorzy piszą gdzieś tam na dole drobnym drukiem, że mapa jest orientacyjna i na tak naprawdę realny sygnał w danym miejscu ma wpływ wiele czynników, chociażby kształtowanie terenu, poziom użytkowników zalogowanych do stacji, czy technologia, z jakiej korzystamy.
Mhm. Czy jeżeli taką umowę zawrzemy w salonie, nie przez internet, nie telefonicznie, nie ona do nas przyjdzie, tylko normalnie w salonie, to już znaczy, że to prawo 14 dni odstąpienia od umowy nas nie dotyczy.
Dokładnie. W tym przypadku no, musimy pamiętać o tym, że pozostawiony przez nas podpis jest wiążący, akceptujemy wszystkie dokumenty, wszystkie warunki, które są zawarte w umowie. Powinniśmy przed podpisaniem takiej umowy zapoznać się w salonie z nią. A jeżeli tak naprawdę na szybko nam zależy, no to wcześniej może w domu spójrzmy na stronie internetowej operatora, jakie warunki nam oferuje, co jest w regulaminach, co jest w umowie. Jeżeli są jakieś pytania, zawsze też można z taką umową, z regulaminem przyjść do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Sprawdzicie państwo ten regulamin i zobaczycie, czy rzeczywiście tam wszystko jest w porządku, tym drobnym drukiem?
Na pewno poinformujemy abonentów o tym, co jest i odpowiemy na wszelkie pytania, które będą budziły ich wątpliwości.
Za 12 minut 15 w audycji Masz Prawo dużo mówimy o umowach, dużo mówimy o tym, żeby je czytać. Pan tutaj powiedział w salonie, a nie możemy z takiego salonu wynieść do domu, poprosić, żeby nam dziecko przeczytało w domu dokładnie. W sensie mówię starsze osoby.
Czy mąż prawnik?
Czy mąż prawnik, czy tak, czy jakiś kolega znajomy albo koleżanka, która się zna na tych prawniczych językach.
A szczerze mówiąc, jeszcze abonenci nigdy takiego pytania nam nie zadali.
Nie chcą w ogóle, nie czytają.
No nie, można poprosić przecież o wersję projektu takiej umowy i poprosić
wydrukowaną,
i zabrać do domu właśnie i zapoznać się. Nie działać pochopnie.
No właśnie, przede wszystkim czytać i może już niekoniecznie ten regulamin, chociaż nie, no regulamin jest ważną i integralną częścią umowy, prawda? To, że my podpisujemy umowę, to znaczy, że na ten regulamin się zgadzamy.
Tak, i wszystko akceptujemy, co tam zapisane.
Wszystko akceptujemy, nawet jak nie czytamy.
Niestety.
Dobrze. Pytanie o umowy z adresem, na który świadczone są usługi. Czy to telefon, czy umowy na usługi mobilne, internet, telewizję. Na konkretny adres.
Tak, i tutaj też trzeba rozróżnić stacjonarne i mobilne. Bo
chciałam powiedzieć stacjonarne, to już chyba odeszły w zapomnienie, ale nie, jeszcze są, prawda?
No właśnie, ale usługi stacjonarne to nie tylko telefon, ale też chociażby łącze internetowe, światłowodowe, czy...
Telewizja kablowa na przykład.
Tak, telewizja kablowa, telewizja satelitarna, przecież to też są miejsca, gdzie konkretnie usługa jest świadczona. I tutaj trzeba pamiętać, że w przypadku zawierania takiej umowy operator zobowiązuje się do świadczenia usługi, czy to telefonicznej, czy internetu, czy telewizji, pod wskazanym w umowie adresem. Czyli na przykład, gdy podpisujemy ofertę na internet, na jakąś konkretną lokalizację, no to w tej lokalizacji operator nam tę usługę świadczy. Jeżeli chcielibyśmy przenieść te usługi gdzieś indziej, bo na przykład przeprowadziliśmy się za miasto, a operator tam swojej infrastruktury nie posiada, no to nie ma takiej możliwości, żeby operator przeniósł. No i albo do końca zostajemy, albo
rozwiązujemy.
Na tej umowie, albo rozwiązujemy i płacimy
karę umowną.
Tak, tutaj trzeba pamiętać, że każde rozwiązanie umowy terminowej wiąże się z tym, że operator naliczy nam karę umowną.
A ta kara umowna to ta bolesna, o której mówiliśmy na początku naszej dzisiejszej rozmowy, czyli ta, która dochodzi nawet do 2000 zł.
No, nawet czasem powyżej 2000 zł, w zależności, bo często też w przypadku tych usług z internetem czy z telewizją bierzemy dodatkowo różne modemy.
Pakiety.
Tak, chociażby sprzęt i to też wlicza
się
w wartość tej
karty.
Ulgi.
dodatkowe.
Operator to nazywa ulgą abonamentową.
Routery też, prawda, tak. Które musimy potem oddać ewentualnie. Ale jak się przed tym zabezpieczyć? To znaczy, że jeżeli planujemy, bo gdzieś mamy już rozpoczętą budowę, to może krótszą umowę zawrzeć terminową. No, nie taką długą na 24 miesiące, tylko na przykład na 12.
Tak, operatorzy, którzy posiadają w swojej ofercie umowę na czas określony, powinni posiadać co najmniej jedną ofertę z możliwością skorzystania właśnie na okres 12 miesięcy. Są też operatorzy, którzy oferują umowy na czas nieokreślony. Po prostu warto czasem zrobić rozeznanie na rynku, poczytać w internecie. Każdy operator ma swoją stronę internetową, zobaczyć, jaka oferta będzie dla nas najlepsza. Także jak pani mówi, żeby później ewentualnie nie żałować swojej decyzji i nie spłacać, załóżmy, tego poprzedniego abonamentu w lokalizacji, z której się przeprowadziliśmy, czy chociażby kary umownej za zerwanie umowy.
A taka umowa na czas nieokreślony, to może być bez konsekwencji przez nas wypowiedziana?
No tutaj obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
Aha, czyli ta kara nie będzie już aż tak drastyczna i bolesna.
Tak, zapłacimy po prostu za jeden miesiąc więcej. Gdy na przykład wypowiemy umowę dzisiaj, no to zapłacimy do końca stycznia. W przypadku, gdybyśmy wypowiedzieli 2 stycznia, no to do końca lutego płacimy. Mm-hmm.
Dobrze, a pytanie, nie wiem czy zasadne, ale się pojawia. Czy taki operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem? No przecież chyba niekoniecznie powinien, bo to przecież jego klient, albo nawet nie jego klient, a jego przyszły klient, tak?
Tak, operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem, jeżeli ten nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takie operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z Biura Informacji Gospodarczej. W praktyce oznacza to, że operator może odmówić zawarcia umowy, jeżeli abonament między innymi na przykład zalega z opłatami udanego lub innego operatora, nie wykonywał obowiązków wynikających z zawartej z danym lub innym operatorem umowy i naruszał postanowienia umowy, regulaminu lub cennika.
I wtedy po prostu odmawia i koniec, i szukamy sobie kogoś innego, tak?
Tak, ale jeszcze trzeba też pamiętać o tym, że operator nie może uzależnić zawarcia umowy od zakazu podpisania umowy z innym operatorem. Czyli na przykład jak mamy telewizję u operatora A, to a
internet
chcemy podpisać
UB,
to nie może powiedzieć nam, że jeżeli mamy A, to nie możemy UB już podpisać. Nie ma takiej możliwości.
Mamy możliwość
korzystania z dowolnej usługi u dowolnego operatora.
Bo ponieważ wydaje nam się na przykład, że internet ten ma lepszy, prawda?
Mimo, że ten mamy możliwość wyboru. Najbardziej korzystnej dla siebie oferty. Mm-hmm. Tylko tak jak od początku mówimy, róbmy to świadomie.
Dokładnie. Czy w tych regulaminach operatorzy mogą mieć zawarte, że na przykład z młodzieżą do lat 21, 19, 18 umów abonamentowych nie zawierają?
Jeżeli jest taki zapis w regulaminie, to tak.
Może tak być.
Tak, operator może pewne rzeczy w regulaminie zawrzeć, no, na które my się zgadzamy, podpisując umowę i dodatkowo regulamin. Jeżeli osoba, z którą operator zawiera umowę, zgodnie z jej regulaminem powinna mieć więcej niż na przykład 21 lat, no to...
To taki jest
taki
zapis.
Taki jest zapis. Nie będziemy mogli niestety, jeżeli mamy mniej niż 21 lat, takiej umowy zawrzeć. To chociażby wiąże się z tym, o czym mówiliśmy,
o tej wiarygodności finansowej. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o umowy, o abonamenty, o karty, o zakupy tego typu prezentów, to myślę, że państwu pomogliśmy. Jeśli nie, no to proszę nas jeszcze przesłuchać w internecie, bądź też do Urzędu Komunikacji Elektronicznej się zgłosić. A dziś moimi państwa gośćmi byli pani dyrektor Białostockiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pani Anna Zaręba i specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich UKE, pan Piotr Miałchowski. Dziękuję serdecznie. Państwu życzymy wesołych, spokojnych świąt w ciepłej i rodzinnej atmosferze, bez żadnych paragrafów z tyłu głowy. Audycja Masz Prawo po Nowym Roku. Do usłyszenia. Mówi Dorota Niebrzydowska, a na popołudnie z Polskim Radiem Białystok zapraszam.